Dobry wieczór w Arsenale Kultury. Przy mikrofonie Marcel Skierski. Dzisiaj porozmawiamy o książkach, które każdy konserwatysta powinien przeczytać. Są ze mną w studiu profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk.
Dobry wieczór.
A także krytyk literacki, mój redakcyjny kolega Maciej Mazurek.
Dobry wieczór Państwu.
Pretekstem naszego spotkania jest książka, która w tym roku ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda, czyli 10 książek, które każdy konserwatysta powinien przeczytać, Benjamina Wickera. Ja może pozwolę sobie na początku te 10 książek przybliżyć Państwu. To jest Polityka Arystotelesa, Ortodoksja Chestertona, Nowa Nauka Polityki Wogelina, Koniec Człowieczeństwa Louisa, Rozważania o rewolucji we Francji Burka, O demokracji w Ameryce Tocqueville'a, Państwo niewolnicze Belloca, Droga do zniewolenia von Hayeka, Biblia jerozolimska oraz Atlas zbuntowany Ayn Rand. O tych 10 książkach dzisiaj rozmawiamy, a także o naszych typach książek konserwatywnych. Do tego myślę, że przejdziemy. Jeszcze zacznijmy od pierwszej pozycji, czyli pierwszej pozycji też pod względem historycznym, czyli Polityka Arystotelesa. Może zacznijmy od podstaw, o czym jest to dzieło, o czym Arystoteles mówi w swojej polityce, panie profesorze.
Traktat Arystotelesa, który znalazł się w tym rankingu, to jest rzeczywiście uznawane za klasyczne, czyli taki, można powiedzieć, zachowujący swoją aktualność przez wieki, i zestawienie typowych ustrojów politycznych i taka wszechstronna analiza każdego z nich dokonana przez Arystotelesa. Z perspektywy naszej, gdzie żyjemy w realiach demokracji i słowo demokracja jest takim jednym ze słów klucze opisujących naszą rzeczywistość, nie tylko polityczną, ale i kulturową, to szczególnie mocno brzmią ta analiza, bardzo taka zdroworozsądkowa i bolesna fragmentami analiza demokracji dokonana przez Arystotelesa. To jest rzeczywiście taka w tym sensie konserwatywna, bo tutaj mówimy o książkach konserwatywnych, w pewien sposób umowne oczywiście, ponieważ konserwatyzm ma wiele odcieni i jest to definicja samego zjawiska bardzo pojemna. Arystoteles przedstawia właśnie taką zdroworozsądkową, chodzącą twardo, stąpającą twardo po ziemi analizę demokracji, wszystkich jej ułomności, wad, zagrożeń, także dla wolności ze strony demokracji, więc w tym sensie jest to jak najbardziej uzasadniony wybór.
Ale czy w związku z tym książka zachowuje aktualność do dzisiaj? Bo w takim kontekście rozumiem, że pan to wszystko mówi. Może dopytam pana redaktora Mazurka.
Znaczy jako pewien punkt odniesienia. Jako punkt odniesienia to jest bardzo istotna pozycja, no bo w gruncie rzeczy można byłoby określić Arystotelesa jako takiego fundatora tej tradycji konserwatywnej, polegającej na tym, że refleksja zawsze wychodzi od opisu rzeczywistości. Opis i zdrowy rozsądek jest tą taką podstawową kategorią.
Ale jeżeli mówimy o punkcie odniesienia, to z kolei dla samego Arystotelesa punktem wyjścia był jego nauczyciel, czyli Platon. Jak tutaj ta relacja się sytuuje?
Ja nie jestem historykiem filozofii greckiej, ale coś tam
ja także
wiemy.
Coś tam
wiemy.
Ale to nie pierwszy przypadek, panie redaktorze, że uczeń przerósł mistrza. Arystoteles rzeczywiście, nie mamy czasu, żeby wgłębiać się w szczegóły tych różnic między Platonem a Arystotelesem, ale rzeczywiście tutaj mi się wydaje...
Ja bym był ostrożny z tym przerośnięciem mistrza. Przerośnięcie Platona, nie? Przez Arystotelesa.
Ale zdrowy rozsądek właśnie, panie redaktorze, to co pan wspomniał przed chwilą, to czego trudno było dostrzec w takich ilościach u Platona, nic nie ujmując oczywiście temu wielkiemu filozofowi, ale rzeczywiście...
Znaczy Arystoteles jest areligijny, Platon jest religijny, jeżeli możemy tutaj użyć takich, tutaj jest chyba ten...
A z drugiej strony Arystoteles jest twardo chodzący po ziemi, ale jeden i drugi wyrastają z tego samego klasycznego dzisiejszego pnia, w tym sensie konserwatywnego, że traktują politykę jako, czy widzą ścisły związek między etyką a polityką, między wzrastaniem na przykład w cnotach, a polityką. Jeden i drugi tak uważa.
A na obdwóch ciąży wielki cień Sokratesa oczywiście.
No tak, oczywiście.
Od niego się zaczyna.
A my jeszcze mamy 9 książek do omówienia, plus
samo
własne
pojawienie
typy.
Samo pojawienie się Arystotelesa tutaj, jeszcze podsumowując wątek tej książki w tym spisie, zastanawia, czy nie jest to takie zestawienie Arystoteles kontra Platon. W tym sensie pytam, czy Arystoteles nie jest tym filozofem dla konserwatystów, a Platon byłby tym filozofem dla lewicy współczesnej. Znaczy, tak to można rozumieć?
W czasie Politeje to tam przecież mamy do czynienia z analizami, które są, powiedziałbym, niezwykle zdroworozsądkowe u Platona. Tak. On też, zagrożenie tyranią większości, to też...
Żyjemy w takich czasach postępu rewolucji, że nawet Platon jest zdroworozsądkowy.
No właśnie.
Ale już całkiem na poważnie. Może też warto pójść takim tropem. A dlaczego nie ma na przykład w tym zestawieniu, o którym mówimy, tego chrześcijańskiego w cudzysłowie Arystotelesa, czyli świętego Tomasza z Akwinu, ten, który, jak się mówi, powszechnie ochrzcił Arystotelesa, prawda? Dokonując, jak gdyby, czy przenosząc terminologię i cały skarb tej filozofii, którą uprawiał Arystoteles, na potrzeby chrześcijaństwa, co mamy w sumie teologicznej, prawda? Świętego Tomasza z Akwinu w jego innych wielkich dziełach. Tego nie ma w tym zestawieniu, a zresztą to jest też symptomatyczne dla tego odcienia konserwatyzmu, który reprezentuje Benjamin Wicker.
Do tego jeszcze wrócimy, ale myślę, że do tego warto wrócić, jak przerobimy sobie, mówiąc wprost, 9 pozostałych pozycji, z których kolejną jest ortodoksja Gilberta Keitha Chestertona. Co możemy powiedzieć o tej książce? Co możemy powiedzieć o tym autorze, już mówiąc ogólnie, bo rozumiem, że ortodoksja jest tutaj bardziej pewnym takim podsumowaniem jego myśli i książką, która określa ogólnie nurt myślenia, jaki reprezentuje Chesterton.
Jak mnie pamięć nie myli, Wicker pisze coś takiego, że samo pojawienie się na tym łespadole Chestertona jest najlepszym dowodem na istnienie Boga.
Amen. I można powiedzieć, że Chestertona smakuje się. Ja przynajmniej traktuję Chestertona jako właśnie taką zdroworozsądkową, znowu kluczowe pojęcie, zdrowy rozsądek po raz kolejny się tu pojawia, odtrutkę na te wszystkie bezsensy, te aberracje wojujących ideologii, których także jesteśmy świadkami. Wystarczy otworzyć ortodoksję, ale na przykład także obronę wiary, obronę rozumu, obronę człowieka. I tam mamy cały zestaw pojęć. On jak gdyby był w naszych czasach i dokładnie opisuje te właśnie bezsensy tej politycznej poprawności, różnych ideologicznych zapętleń, których jesteśmy świadkami.
Znaczy, i też tutaj kontekst, w jakim pisał te rzeczy, jest bardzo ważny, bo to jest polemika przede wszystkim z materialistami. U niego jest rzeczywiście, pojawia się tam pojęcie obłędu materialistycznego jako poważnego schorzenia umysłowego.
Przypomnę walka tylko, że książka została napisana w 1908 roku,
No ale jednocześnie jest w Europie elity te takie intelektualne, artystyczne są pod wrażeniem niczego, nie? Tutaj polemika jest z tą myślą. Jest też polemika ewidentna z bardzo wpływowym, zresztą dzisiaj bardzo wpływowym takim myślicielem, jakim jest Oscar Wilde, nie? Mm-hmm. Też to u Chestertona się
pojawia. A czy możemy w skrócie wskazać na podstawowe różnice pomiędzy Chestertonem a wspomnianymi filozofami?
No to jest teista. To jest teista. To znaczy, to jest teista, który on używa takiego pojęcia, jak jestem kosmicznym patriotą, nie? Czyli takie że świat, który wchłania się zmysłami, jest zawsze większy niż nasze pomyślenie. Wszelkie formuły po prostu są abstrakcyjne, formuły takie naukowe, quasi-naukowe, materialistyczne, one w żaden sposób nie są w stanie wyczerpać jakby bogactwa świata, które zawsze po prostu przerośnie. I on miał takie poczucie, taką epifanię może, świata jako dzieła Boga, jako miał zostało to poczucie no, boskości świata, o tak, nie bardzo mocne.
Bo tu warto wrócić do tego, co pan redaktor wspomniał, czyli rok wydania, pierwszego wydania Ortodoksji, to jest 1908 rok. To jest moment, w którym Europa z jednej strony zachwystuje się postępem technicznym, cywilizacji tej materialnej, a z drugiej strony no, to jest moment, w którym szaleje modernizm, także modernizm, czy przede wszystkim modernizm teologiczny. Jak wiemy, rok wcześniej Święty Pius X opublikował encyklikę Pascendi, która no, potępiała modernizm jako zbiór wszelkich herezji, jak to nazywał papież. I nieprzypadkowy ten tytuł, ortodoksja właśnie, bo to jest z jednej strony pewien ważny etap dochodzenia Chestertona do katolicyzmu. On jeszcze w momencie, w którym pisał ortodoksję, nie był katolikiem, ale już był na tej drodze. A z drugiej strony jest to rzeczywiście, tak jak też tu pan redaktor wspomniał wcześniej, taki mocny głos przeciwko tym wszelkim odmianom modernizmu, takiej ideologizacji postępu, ideologizacji materializmu. Przecież akurat na początku XX wieku, wtedy, kiedy ta ortodoksja ukazuje się po raz pierwszy, etykietka naukowości towarzyszy takim, no, jak się okazało potem zbrodniczym ideologiom, nie tylko jak komunizm, ale także rasizm. No, jak wiemy, w Niemczech instytuty biologii rasy były traktowane jako instytuty naukowe. Nie tylko w Niemczech zresztą, w Stanach Zjednoczonych również. I w tym momencie ta ortodoksja to był taki głos z jednej strony człowieka łaknącego tej wiary, żywej wiary, a z drugiej strony, który doskonale rozumiał, że wiara i rozum są sobie no bardzo potrzebne.
I wskazywał na ograniczenia kultu nauki przede wszystkim, nie tutaj, bo dobrze pan profesor mówi, mianowicie, że chociażby właśnie rasizm czy eugenika, no te rzeczy były traktowane jako rzeczy oczywiste, ponieważ były naukowe. I zresztą dzisiaj też, kiedy na przykład mamy do czynienia z nowym ateizmem, nie, to nowi ateiści no, powołują się przede wszystkim na mit nauki, no, która całkowicie jakby tutaj już jest na drodze absolutnego wytłumaczenia wszystkich zagadek wszechświata. No w tym sensie Chesterton no jakby postrzegał świat jako, no rzeczywiście jako jedną wielką taką tajemniczą rzeczywistość.
Doskonały przewodnik dla tych, którzy dzisiaj też muszą się zmagać z tak zwaną naukowością ludzi, którzy uważają, że dla nauki należy tworzyć hybrydy między człowiekiem a zwierzęciem, albo inaczej manipulować embrionami ludzkimi, albo wykorzystywać je w przemyśle kosmetycznym. Wszystko dla dobra nauki. I ten głos właśnie zdrowego rozsądku, ale silnej i silnej wiary, jaką jest Chesterton w ortodoksji, to jest rzeczywiście dobra odtrutka.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do punktu trzeciego, czyli nowa nauka polityki Erika Fogelina, rok 1952. Filozof chyba nieco zapomniany, a przynajmniej nie tak duże nazwisko jak dwa poprzednie. Co możemy powiedzieć o tym dziele? O czym jest nowa nauka polityki?
Nazwisko potężne.
Ale powiedziałbym, że nie z pierwszych stron gazet jednak. Tutaj bym bronił.
Zbyt wyrafinowany jest na to, żeby się znaleźć na pierwszych stronach gazet. Myślę, że tutaj
a z czego wynika to wyrafinowanie? Może tak.
Z czego wynika wyrafinowanie Wegelina? No Wegelin jakby uderza podstawy tej, no właśnie, ortodoksji rewolucyjnej, pokazując, że ta skłonność do gnozy, czy też skłonność do przebudowy całościowego porządku świata, że to nie jest wcale XVIII wiek, to nie jest nasza współczesność, ale że te korzenie są znacznie wcześniejsze. Pokazuje skłonność właśnie lewicy do tego, co się można określić mianem manicheizmem, tak? Czyli powiedziałbym niezgody na świat i pokazuje, w jaki sposób ta niezgoda, ta świata, nienawiść do świata ekspanduje właśnie koszmarnymi jakby tutaj z ideologiami.
Erik Wegelin, warto przypomnieć, to jest filozof niemiecki, czy jak to piszą niektórzy badacze, niemiecko-żydowski, który po dojściu Hitlera do władzy w 1933 wyemigrował za ocean, osiadł w Stanach Zjednoczonych i tam pisał. I badacze na przykład amerykańskiego ruchu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych mówią, że Wegelin położył rzeczywiście, był jednym z tych, który położył te fundamenty ideowe, intelektualne dla amerykańskiego konserwatyzmu. I ta książka, Nowa nauka polityki, jak na Weglina, bardzo skromna, bo on jest znany z potężnych dzieł, taki to był polihistor, taki można powiedzieć amerykańsko-niemiecki Felix Konieczny. On rzeczywiście tutaj używa tego słowa absolutnie kluczowego, czyli gnoza, czyli upolityczniona gnoza. Gnoza, przypomnijmy, to jest przekonanie, że się jest w gronie wybranych, którzy mają, posiedli tajemną wiedzę niedostępną dla innych, tych prostaczków, których dopiero należy, trzeba wychować. Czy to do demokracji za pośrednictwem obywatelki gilotyny, czy to do demokracji ludowej za pośrednictwem gułagów, czy to do demokracji czysto rasowych Aryjczyków za pośrednictwem obozów zagłady, czy teraz, jak widzimy, pod różnymi wielobarwnymi sztandarami nowe pokolenie rewolucjonistów chce wychowywać tych prostaczków, którzy nie pojęli tej rzeczywistej wiedzy, którą my mamy jako kolejne pokolenie rewolucjonistów. I w tym sensie książka Ryka Weglina jest rzeczywiście, to nie jest jakiś, to nie mówimy tu o książkach dla historyków myśli politycznej, tylko mówimy o książkach dla ludzi, którzy szukają intelektualnej obrony, antidotum przed bombardowaniem ideologicznym, które trwa.
Czyli znakomita tarcza.
Antyrakietowa.
Jeszcze tylko pozwolę sobie to spuentować, że specyfika kultury zachodniej jest dla Wogelina nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem i to jest chyba...
Tutaj też ciekawy, myślę, taki wątek pewnej, znaczy polemiki, której właściwie nie było między autorem na antypodach, społeczeństwo otwarte, jego wrogowie. Mhm. Popera, które jest jedną chyba z najbardziej wpływowych książek, fatalnie zresztą interpretowana to już na marginesie, no ale właśnie Wegelin był zdecydowanym przeciwnikiem, nawet chyba tam nawet nie odpisał na list chyba bodajże Popera po przeczytaniu właśnie tej społeczeństwa otwartego i jego wrogów.
No i nie zapomnijmy, że Wegelin bardzo lubił Platona.
O, czyli jednak.
Czyli jednak, czyli panie jednak. Redaktorze.
Czyli jednak. Koniec człowieczeństwa C.S. Lewisa, czyli Clive'a Staplesa, 1943 rok, czyli cofamy się nieco w czasie. To jest zbiór trzech esejów, czyli Ludzie bez torsów, Droga i Koniec człowieczeństwa. Co z kolei dla konserwatystów odnajdziemy w tych trzech esejach?
To są eseje, które też warto podkreślić. One są plonem pracy Lewisa, ponieważ rok 1943 to jest środek wojny, środek II wojny światowej. Lewis wtedy podejmuje działalność taką, można powiedzieć, prelekcyjną. On nie tylko udziela się w radio, ale BBC, ale także jeździ po kraju, po Wielkiej Brytanii i opowiada o chrześcijaństwie, ale także opowiada o pewnej chrześcijańskiej wizji człowieka i kultury, która jest zagrożona nie tylko ze strony Niemiec hitlerowskich, o czym ciągle trąbiła propaganda, więc to dla Brytyjczyków nie było nowością. Natomiast nowością i taką miarą odwagi też intelektualnej Lewisa było to, że on w tych esejach, nie tylko w tych, ale powiedzmy, mówimy o tych tekstach, pokazuje, że to zagrożenie także tkwi w nas samych, to znaczy w tej kulturze, którą my jako Brytyjczycy bronimy przed niemieckimi barbarzyńcami, ale odpadając od chrześcijaństwa, my właściwie sami otwieramy furtki dla barbarzyńców, którzy no może nie tak frontalnie jak Wehrmacht chcą wejść, ale wchodzą gdzieś tylnymi drzwiami i oni już są. Oni już są i dlatego ci ludzie wydrążeni, prawda, czyli ci ludzie pozbawieni torsów, czyli tej zbroi duchowej, to jest właśnie to przekleństwo naszej cywilizacji, które grozi nam, jeżeli rzeczywiście do tego chrześcijaństwa nie powrócimy. Ja już wcześniej mówiłem, uważam, że akurat z wielkiego dorobku Lewisa ja bym na przykład wybrał jako rzecz polecaną dla konserwatystów młodszych i starszych Opowieści z Narni, zwłaszcza ostatni tom całego cyklu narnijskiego. No ale to jest oczywiście licencja poetyka autora, on ma prawo to wybrać, ale rzeczywiście sam autor, który 20 lat później po opublikowaniu tych esejów umrze, no przedwcześnie, ale to jest rzeczywiście jedna z postaci pierwszoplanowych, tym bardziej, że ona reprezentuje taki właściwie pojęty ekumenizm. To był Anglikanin, który, no, można powiedzieć, niektórzy mówią, zatrzymał się tuż przed konwersją na katolicyzm, ale świadomie jej nie dokonał, ale rzeczywiście Anglikanin wierzący.
No właśnie,
użył pan profesor tutaj
kwestia tytułu, wiary.
Ludzie wydrążeni, tutaj, czyli tytuł poematu Eliota, nie?
Tak, którego mi tu brakuje w tym
właśnie
zestawie.
Tutaj, przy czym tak, żeby przybliżyć słuchaczom sylwetkę Lewisa, no to on jest bohaterem pięknego filmu Cienista Dolina. Cienista Dolina z aktorką Winona Winter, bodajże taka historia właśnie miłości. No film trochę jest, podejrzewam, niekoniecznie musi się trzymać ściśle biografii, jak to film, ale rzeczywiście pokazuje między innymi w jaki sposób no miłość taka, no miłość
w późnym wieku,
tak, no jakby powoduje pewne jakby pogłębienie, nie powiem, że przekształcenie światopoglądu, ale pogłębienie tego właśnie chrześcijańskiego światopoglądu. No.
I wiemy z biografii Lewisa, żona jego, którą rzeczywiście poślubił w późnym wieku, umiera na raka. I to stało się, to przyglądanie się umieraniu tej najbliższej osoby stało się też kanwą dla Lewisa do napisania jednej z najbardziej wstrząsających jego książek, pięknych zresztą, traktatu o cierpieniu. To jest rzeczywiście też książka, którą my możemy, tak jak mówię, każdą z nich wsadzić tutaj w tym zestawieniu, ale rzeczywiście Koniec człowieczeństwa jest o tyle zachęcający, że on objętościowo nie jest duży.
To jest bardzo też ważny tutaj wątek, porusza pan profesor, mianowicie, że jednym z takich podstawowych przyczyn jakby tutaj ucieczki od zdroworozsądkowego myślenia konserwatywnego jest przede wszystkim jakby nieakceptacja właśnie no, cierpienia jako coś, co jest...
I śmierci
po prostu, nie? Że bunt wobec cierpienia i śmierci no, powoduje zastępcze bunty, no, tworzą ideologię, no, które są po prostu z punktu widzenia zdrowego rozsądku po prostu kretynizmem, no co tu dużo mówić. No. Bo nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować. Tak. Nie będziemy wieczni. No. I ta wiara w możliwość jakby stworzenia człowieka wiecznego,
żeby
królestwa.
Być bardziej precyzyjnymi, czy możemy wskazać takie ideologie teraz dokładnie, czy...
No ta ostatnia, przecież to co na naszych oczach, na oczach całego świata umierał, skazany na odłączenie śmiercią głodową Francuz, którego najbliższa rodzina zgłaszała chęć i prośby, błagania, żeby tego nie robić, bo oni są w stanie się poświęcić. Czy też wcześniej sprawa tego dziecka w Wielkiej Brytanii, który też został wbrew woli rodziców pozbawiony życia. Na naszych oczach rzeczywiście jesteśmy świadkami nie tylko spychania śmierci gdzieś w tło, ale w ogóle jak gdyby taki zaprzeczeniu istnienia i wartości cierpienia, prawda? Ofiary. I tutaj cała twórczość Lewisa, także ta późna, jak on pisał o cierpieniu, wstrząsająca książka, ale rzeczywiście też w tym sensie najbardziej, bardzo konserwatywna, bo stanowi takie antidotum, taką rzeczywiście kolejny element tarczy antyrakietowej przeciwko współczesnym ideologiom.
No i w końcu społeczeństwa pisanej w 1943 roku, tam pojawiają się pewne intuicje dotyczące jakby naszych czasów też, tak. Właśnie związanych z kultem nauki, tak, która może...
Czyli też jakieś zdolności profetyczne tutaj.
No, to myślę, że to nawet nie jest kwestia zdolności profetycznych, ale zasada prawdopodobieństwa i intuicji, która jest władzą, powiedziałbym, równie istotną jak władza racjonalna. Ona jest racjonalna. Intuicja niekoniecznie jest czymś u Aristotelesa. Aristoteles mówi wyraźnie, że intuicja jest bardzo ważną władzą. No to w przypadku mądrych ludzi, no to tak jest.
A ja tylko jako taki adwersarz...
Już musimy puentować Lewisa, bo jeszcze nam zostało
tytułem puenty i jako adwersarz Wickera powiem tylko, że brakuje mi tego trzeciego ogniwa, bo Chesterton, Lewis, a jeszcze powinien być Tolkien.
A to ciekawe. Myślę, że do Tolkiena jeszcze wrócimy i do tego, co konserwatywnego u Tolkiena możemy znaleźć, chociaż wydaje mi się, że twórczość Tolkiena jest na tyle bogata i interesująca, że zasługiwałaby na osobną audycję. Edmund Burke na piątym miejscu naszej listy, no nie naszej, tylko Benjamina Wickera, Rozważania o rewolucji we Francji. Tutaj tytuł zdradza nam wiele, dzieło wcześniejsze, bo z 1790 roku, także cofamy się w czasie. Edmund Burke nazywany ojcem współczesnego konserwatyzmu. Skąd to miano się wzięło?
Edward Gibbon, autor monumentalnej historii Zmierzchu Cesarstwa Rzymskiego, mówił, że książka Berka, o której mówimy teraz, to jest najlepsze lekarstwo przeciw francuskiej chorobie. Termin francuska choroba jest dość dwuznaczny, ale proszę zwrócić uwagę na tytuł. Ja studentom często powtarzam, proszę państwa, Berk nieprzypadkowo nie napisał rozważania o rewolucji francuskiej, tylko napisał rozważania o rewolucji we Francji, ponieważ Berk, i to jest właśnie ta profetyczność, można powiedzieć, Edmunda Berka, on miał żywą świadomość tego, że to, co zaczęło się we Francji w 1789 roku, nie jest jakąś szczególną przypadłością Francuzów i nie zatrzyma się, czy nie ograniczy się tylko do Francji. Mówimy o rewolucji, która zaczęła się we Francji, ale nie jest francuska.
Lawina ruszyła.
Tak. Jeżeli chodzi o tę lawinę, o której tutaj zaraz udostępnię, że tak powiem, możliwość wypowiedzenia się panu redaktorowi, ale 1790 rok, chciałem zwrócić uwagę na tą datę, to jest szalejąca rewolucja we Francji.
Nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie. Właśnie nie. Jeszcze jest łagodna faza. Łagodna.
No właśnie.
Tak. Jeszcze jest król, tak, w tym sensie, że jest monarchia konstytucyjna.
Tak, to się jeszcze nie zaczęło.
A on już wie.
On już pisze, że przeminęły czasy dawnej chwały, nastały czasy kalkulatorów.
No proszę.
Czyli zdecydowanie zdolności.
Znaczy tutaj przede wszystkim odkrycie Berka polega, że on pisał między innymi analizując Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. On jakby tutaj po raz pierwszy zobaczył, że tak zwane uniwersalne prawa człowieka, one nic nie znaczą, że są po prostu abstrakcją pewną, która może być, może być pewnym takim pretekstem do wprowadzenia terroru i zamordyzmu, że to, co nas chroni, to konkretne prawa obywatela, członka powiatu, członka gminy. I to jest jakby jego chyba taki podstawowy, z tego co jak pamiętam, wkład właściwie w myśl konserwatywną. Takie jasne zobaczenie, tak, że wszelkie uniwersalistyczne ideologie, które pięknie brzmią, tak naprawdę mają swoją mają swoje konsekwencje bardzo niedobre dla społeczności.
Berg pisze o prokrustowym łożu, to znaczy o tym, że rewolucja, całe zło polega na tym, że traktuje społeczeństwo i ludzi indywidualnie jak ten mityczny czy mitologiczny prokrust, zbój, który porywał ludzi, dopasowywał do swojego łoża. Ten, który był, nogi wystawały poza, no to był skracany, a ten, który był troszkę za mały, to go wydłużał odpowiednimi torturami. I w tym sensie rewolucja jest właśnie tym zbrodniczym narzędziem dopasowywania rzeczywistości zastanej do ideologicznej wizji. I znowu mamy kolejny ważny element tarczy antyrakietowej, o którym cały czas tutaj mówimy. Ponieważ te ideologiczne, próby ideologicznego dopasowywania rzeczywistości do właśnie jakichś projektów ideologicznych, no ciągle to widzimy, prawda? Także w naszym kraju, być może w naszym kraju nawet w ostatnim czasie jakieś wzmożenie takiej gorączki rewolucyjnej, że my mamy pewien projekt, my wiemy lepiej, prawda? Bo my jesteśmy w posiadaniu jako prawdziwi gnostycy tej wiedzy prawdziwej i niedostępnej innym maluczkim. I teraz chodzi o to, żeby dopasować społeczeństwo i ich wychować do właściwej drogi.
Ale budujemy wspaniałą wizję społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczeństwa przyszłości, gdzie nie będzie wojen, panie profesorze.
Nowy wspaniały świat.
Nowy wspaniały świat, no po prostu jak? Jak nie można brać udziału w tym wspaniałym ruchu? No jak nie można brać udziału? No.
Ale to będzie oznaczać, jak mówi bohater, autor jednej z tych książek, koniec człowieczeństwa, w każdym razie człowieczeństwa takiego, które my znamy.
A człowieczeństwo passé, to jest anachroniczna wartość.
Wiem, to jest taka terminologia opracowana przez dawno zmarłych białych mężczyzn.
Oczywiście.
Na
tak.
Tej ironii jeszcze, tutaj postawimy przecinek.
Znaczy nie, jeszcze tutaj chciałbym jakby nawiązać do Berka, konkretnie do Hannah Arendt. Kiedy jest mowa o tym, że uniwersalne prawa człowieka nie chronią. Tutaj najlepszym jakby tutaj potwierdzenie była rzeczywistość obozów koncentracyjnych, gdzie właśnie fakt, że ja jestem człowiekiem w obozie koncentracyjnym, oznaczało właściwie raczej oskarżenie niż obronę. Dlatego ludzie odarci ze wszystkiego w momencie śmierci chwytali się narodowości jako tej tarczy, która chroniła, że umierali jako osoby. To jest uwaga właśnie Hannah Arendt w korzeniach totalitaryzmu i mi właśnie brakuje tej książki w tym spisie.
Poprośmy, poprośmy pana redaktora, żeby zrobił suplement do audycji, to wtedy porozmawiamy o Hannie Arendt.
Tak, bo to jest to...
Chociaż ja zgłaszam votum separatum.
Po przerwie wracamy do Ars Nau Kultury. Moimi i Państwa gośćmi są profesor Grzegorz Kucharczyk i redaktor Maciej Mazurek. Skończyliśmy na piątej pozycji 10 książek, które każdy konserwatysta powinien przeczytać, Benjamina Wickera, a na szóstym miejscu, na szóstej pozycji Alexis de Tocqueville o demokracji w Ameryce, czyli Francuz, który Ameryce się przyglądał. Książka dwutomowa wydana w latach 1835-1840. Jaki jest obraz demokracji amerykańskiej według Tocquevilla?
To Queville pojechał wtedy do Ameryki, żeby badać system penitencjarny w Stanach, a wyszło z tego, znaczy mało kto czyta tam to sprawozdanie, które on napisał o więzieniach amerykańskich, a natomiast to dzieło, które pisał przy okazji o demokracji w Ameryce, jest kanonem rzeczywiście myśli i analizy Ameryki, nie tylko w sensie historycznym. Na czym polega konserwatyzm Tocquevilla w tej książce? Między innymi na tym, że pokazuje to bardzo też profetycznie ujmując, to napięcie między demokracją a wolnością. Kiedy on pisze o tym, że nastaną takie czasy w Ameryce, kiedy ciśnienie opinii publicznej na jednostki będzie tak silne, że i jej wolność osoby ludzkiej zostanie zachwiana, a nawet bardzo będzie poważnie zagrożona. No jakby pisał chociażby o czasach szalejącej politycznej poprawności, która rzeczywiście poprzez różne kanały zdominowała dyskurs publiczny, chociażby właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście no, funkcjonuje de facto cenzura. Ostatnie przesłuchania Marka Zuckerberga w Senacie Amerykańskim, gdzie rzeczywiście przyznał się, że pewne komunikaty konserwatywne były blokowane na Facebooku, no, dowodzi słuszności tez Tocquevilla, którą postawił w pierwszej połowie XIX wieku. Doskonała analiza Ameryki, doskonała analiza na przykład też roli religii jako czynnika, bez którego ustrój wolności, jak pisze Tocqueville, nie jest w stanie na dłuższą metę się utrzymać.
No także jak powiedziałem się, no właśnie, on wskazuje na to, że ojcowie założyciele to byli straszni purytanie. To no, bardzo tacy fundamentalistyczni chrześcijanie.
A czy możemy dla naszych słuchaczy tak hasłowo wskazać, jaka jest rola religii w kształtowaniu w kształtowaniu społeczeństwa, w kształtowaniu demokracji zdrowej?
No to Tocqueville pokazuje, że z chrześcijaństwa, które było dominujące, oczywiście przede wszystkim te denominacje protestanckie, które przeważały w koloniach angielskich na wschodnim wybrzeżu, one, gdzie rodziły się Stany Zjednoczone, one przede wszystkim uczyły ludzi odpowiedzialności, uczyły ludzi pewnego naturalnego szacunku dla ładu, nie tylko w rodzinie, ale szerzej takiego ładu, można powiedzieć, metafizycznego, ponadnaturalnego, że jest ponad nami też autorytet, nie tylko, że nasze stanowione prawa mają pewne granice. Chrześcijaństwo nauczyło Amerykanów, jak przekonuje Tocqueville, właśnie współpracy. To znaczy ta erozja chrześcijaństwa, która dokonuje się na przykład w Ameryce także, no, skutkuje tą tak zwaną samotną grą w kręgle, prawda, o której piszą współcześni amerykańscy socjologowie. I w tym sensie można powiedzieć, to są te najważniejsze...
Telewizja. Rozwaliła wspólnotę.
O tym jeszcze Tocqueville nie pisał, tak. ale był blisko. Naprawdę. No i poza tym, no to co politolodzy wskazują, to właśnie na kartach o demokracji w Ameryce pisze Tocqueville, że w przyszłości będą dwa państwa, które dyktować będą rzeczywistość polityczną w całej globalnej polityce, to będą Stany Zjednoczone i Rosja.
I jednocześnie jego ziomek, Marquis de Custin, pisze genialną książkę Listy z Rosji.
Absolutnie. I proszę zwrócić uwagę, książka de Custina była zakazana w PRL-u. Ja ją pierwszy raz czytałem w drugim obiegu. Wybór właściwie. A co ciekawe, o demokracji w Ameryce też nie doczekało się pełnego wydania w okresie PRL-u. Chociaż mogłoby się wydawać, że przecież Tocqueville pisze o Stanach Zjednoczonych nie czasów Ronalda Reagana, tylko pierwszej połowy XIX wieku, a jednak dopiero pełne wydanie o demokracji w Ameryce dwutomowe to jest czas po 89.
Znaczy, no bo to rzeczywiście jest lektura, która falsyfikuje marksistowskie myślenie, nie? Natychmiast. Tak. Jeżeli ktoś, nie wiem, był wychowany na marksizmie i nagle dostałby do ręki rozważania o demokracji w Ameryce, natychmiast zaczyna mieć do marksizmu głęboki dystans.
W tym sensie cenzorzy komunistyczni dobrze czytali Tocquevilla, bo rzeczywiście było tak, jak pan redaktor wspomniał. Charakterystyczne, proszę zwrócić uwagę, że w tym zestawieniu Tocqueville jest jedynym Francuzem.
Znamienne, chciałoby się powiedzieć. Szybko przechodzimy do roku 1000.
Zresztą konserwatystów tam było wielu, nie? Tutaj Demestry, Bonald, nie? Takich, ale tylko to byli konserwatyści, no może bardziej...
A nawet kontrrewolucjoniści.
Kontrrewolucjoniści, o tak. Bardziej niż chyba konserwatyści, nie?
1912 rok. Hilary Belloc pisze Państwo Niewolnicze, czyli numer 7 na liście Benjamina Wickera. Tutaj z tą pozycją wiąże się pojęcie dystrybucjonizmu. Hilary Belloc był przyjacielem Chestertona, czyli miejsca drugiego na liście, którym dzisiaj omawiamy. Czym jest dystrybucjonizm?
Dystrybucjonizm, czyli taki program głoszony rzeczywiście przez Bellocka i Chestertona, który, można powiedzieć, krytykował kapitalizm, ten dwudziestowieczny, z pozycji nie marksistowskiej, tylko z pozycji ludzi, którzy umiłowali własność. To znaczy oni uważali, i Chesterton, i Belloc, Belloc przede wszystkim właśnie w tym traktacie o państwie niewolniczym, że to państwo kapitalistyczne z początku XX wieku to jest państwo kapitalistów, a nie właścicieli. Chodzi o to, żeby własność była rozpowszechniona nie na zasadzie konfiskowania tego, co już kapitaliści mają, tylko stworzenia takich mechanizmów ustrojowych, żeby na przykład no, był powrót do tych małych, średnich przedsiębiorstw, mówiąc dzisiejszym językiem, żeby ta własność była rozproszona jak największym stopniu, żeby jak najwięcej ludzi uczestniczyło we własności, ponieważ własność, i to Belloc i Chesterton podkreślają, to jest też właśnie to trwałe zabezpieczenie wolności.
Czyli nieprzypadkowo w tym samym czasie mniej więcej Stołypin, tak, usiłuje zbudować klasę średnią w Rosji.
Tak,
jakby, też mając jakby przeczucia, że zbliża się katastrofa, to tak na marginesie. Nie?
Tak, ale to jest właśnie to jedyne rzeczywiście, jak badacze dziejów Rosji na początku XX wieku wskazują, to była jedyna ostatnia realna próba zapobieżenia rewolucji, bo gdyby chłopi rosyjscy rzeczywiście dostali wtedy ziemię, to propaganda bolszewicka, która w 17 roku uderzy właśnie przede wszystkim wieś rosyjską, tak, spaliłaby na panewce. Tak. Natomiast i Chesterton, i Belloc w tym państwie niewolniczym, oni wskazują na to, że nie należy mylić ustroju, który promuje własność, który promuje odpowiedzialność indywidualną człowieka, ale także solidarność rozumianą jako właśnie to budowanie tego kapitału społecznego z tym kapitalizmem, który jest na początku XX wieku. Proszę zwrócić uwagę, rok 1912 przed kataklizmem I wojny światowej i 17 lat przed wielkim krachem giełdowym w Nowym Jorku.
To, że socjalizm nie kojarzy nam się z konserwatyzmem, to po doświadczeniu komunizmu jest dosyć oczywiste, ale tutaj rozumiemy, że też kapitalizm jest czymś, co po drodze nie idzie z konserwatyzmem właśnie. Tak to należy rozumieć?
W tym sensie można powiedzieć, że twórczość Belloca i Chestertona, jeden i drugi byli katolikami w końcu, ale oni rzeczywiście w tym sensie zbliżają się do katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza tej z pierwszej połowy XX wieku, która zwraca uwagę właśnie, że nam nie po drodze ani z socjalizmem, ani z kapitalizmem, natomiast nam po drodze z własnością, nam po drodze z ograniczonym państwem, nam po drodze z zasadą pomocniczości, czyli subsydiaryzmu. I właściwie te wszystkie elementy odnajdujemy w programie Belloca i Chestertona.
Znaczy tylko wtedy też jakby konserwatyzm oznaczał coś innego niż dzisiaj, nie? Czyli konserwatyzm to była konserwacja dosłownym tego słowa znaczeniu struktur społecznych, czyli taka daleko idąca niechęć do zmian, a u Belloca czy u Chestertona, nie, no oni są, mają tą dyspozycję liberalną jednak, nie? W pewnym ograniczonym zakresie. No,
liberalną w tym sensie, że oni rzeczywiście uważają, że tak jak ci klasyczni XIX-wieczni liberałowie, no, Tocqueville też jest uważany przez niektórych za konserwatywnego liberała, ale oni wszyscy uważali, że na przykład nie ma ustroju wolności bez religii. To znaczy nie da się ludzi przygotować do wolności bez religii. Jeżeli wykorzenimy chrześcijaństwo, nie będzie przygotowania ludzi do wolności.
Walter Ferney, goszcząc swoich gości, zabronił im mówić przez swoich służących o ateizmie.
Bo uważał lud za ciemną masę, która właśnie musi być porządnie wychowana.
Wracając do socjalizmu, to przechodzimy do kolejnej pozycji, czyli drogi do zniewolenia Friedricha von Hayeka. Rok 44 XX wieku. Właśnie, krytyka socjalizmu. W jaki sposób von Hayek, no bardzo hasłowo, w związku z tym, że czas audycji powoli dobiega końca, w jaki sposób von Hayek przeprowadza krytykę socjalizmu w swoim dziele?
Proszę zwrócić uwagę, wreszcie pierwszy noblista w tym zestawieniu. Hayek dostał Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii. Droga do zniewolenia to jest, można powiedzieć, klasyczna książka tak zwanej wiedeńskiej szkoły ekonomicznej, z której wywodzi się Hayek, bo jego mistrzem był Ludwig von Mises. I Mises i Hayek pokazywali, można powiedzieć, taką długą drogę do socjalizmu. To znaczy w książce Hayeka jest to bardzo wyraźnie pokazane, że bynajmniej socjalizm nie zaczął się w 1917 roku wraz z przybyciem bolszewików, tylko on socjalizm rozumie jako właśnie to rozszerzanie kompetencji państwa na obszary, które do tej pory były domeną indywidualnej aktywności człowieka i wskazuje, i to jest też bardzo ciekawe i ponadczasowe, na przykład na kwestię, na rolę wojen. Wojen, zarówno pierwszej wojny światowej, jak i drugiej. Proszę zwrócić uwagę, pierwsze wydanie, 1944 rok. Znowu mamy apogeum II wojny światowej. I on analizuje na przykład rozwój chociażby Wielkiej Brytanii, agent rządowych, ponieważ wojna jak gdyby z natury rzeczy sprzyja centralizacji, sprzyja upaństwowieniu i w tym sensie to są już zmiany, jaką pokazuje, nieodwracalne, ponieważ to, co stało się na przykład w Wielkiej Brytanii w latach 14-18, potem nie dało się tego, w cudzysłowie, odkręcić, prawda? Przyszła druga wojna światowa, jeszcze większe potrzeby regulowania i centralizacji i jeszcze większa ekspansja państwa.
Czy jeszcze pan...
Znaczy, ja czytałem, pamiętam... Tutaj właściwie...
Któż z nas nie czytał Hayeka?
Panie redaktorze. Tak. Ja teraz jego nauczyciela von Misesa to czytałem Mentalność antykapitalistyczną, tak. Przypomina sobie taka znakomita, kapitalna rzecz. No.
Dobrze, to w takim razie punkt 9 listy, taki dosyć nietypowy. Biblia, Pismo Święte, ale dokładnie Biblia Jerozolimska, czyli tłumaczenie Biblii, które początkowo ukazywało się w formie zeszytów w latach 1948-54 w języku francuskim. Potem pojawiły się przykłady na inne języki. Był to pierwszy nowoczesny przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych. Mówimy o Kościele rzymskokatolickim. Biblia Jerozolimska miała znaczący wpływ na pracę nad Biblią Tysiąclecia, jak się uznaje. Jak można wskazać znaczenie tego konkretnego tłumaczenia na rozumienie Pisma Świętego?
No i karkołomne zadanie. W ciągu paru minut mamy słuchaczy przekonać o tym, że Pismo Święte jest lekturą jak najbardziej konserwatywną, w tym sensie, że jest najważniejszym elementem tej tarczy antyrakietowej, o której mówimy. A jest, ponieważ spójrzmy na to, co się dzieje. Iluż ludzi dzisiaj, jeszcze nie w Polsce, ale już na zachód od nas, trafia do więzienia albo są represjonowani za to, że na przykład cytują Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, które mówi jednoznacznie na przykład o tak zwanych grzechach sodomskich, prawda? Jak o grzechach wołających o pomstę do nieba.
Ja może nieco odwrócę to pytanie, to znaczy to, że Pismo Święte powinno się tu znaleźć, to wydaje się oczywiste, ale rozumiem, że chodzi panu profesorowi i jak myślę panu redaktorowi o to, że Biblia Jerozolimska, to konkretne wydanie, nie jest w żaden sposób wyróżniającym się tłumaczeniem Pisma Świętego, jakby na tle wszystkich tłumaczeń. Chodzi tak naprawdę zamiast Biblii Jerozolimskiej można by tu wpisać po prostu Pismo Święte, tak? Żeby to troszkę uogólnić.
Albo po prostu, żeby nie komplikować Wulgatę.
Tłumaczono przez świętego Hieronima.
Albo przez naszego Jakuba Wójka.
Wójka z Wągrowca.
Dobrze. Punkt 10. Ayn Rand, Atlas zbuntowany. Ostatnie miejsce na naszej liście, rok 1957 i lansowana przez autorkę filozofia obiektywizmu. Co możemy powiedzieć o tej pozycji? Już ostatniej na naszej liście.
Obiektywizm, czyli palikotyzm bez ekscesów, ja to nazywam. Dziwię się, że ona jest tutaj
w tym zestawieniu.
To była pierwsza, którą skreśliłem. No bo rzeczywiście obiektywizm, czyli przekonanie, to po prostu, krótko mówiąc, wulgarny materializm, w tym tylko o indywidualistycznym takim zacięciu, nie marksistowskim, czyli kolektywistycznym, tylko po prostu liczy się maksymalizacja przyjemności,
egoizm. Jako podstawowa zasada funkcjonowania człowieka właśnie w amerykańskim społeczeństwie. Naszą była mistrzynią szefa Fedu, nie? To oni się przyjaźnili, tak?
Tak, bardzo
mocno.
W takim
razie skąd ta pozycja na liście wśród tak zaszczytnych
nazwisk? To dowodzi, że Benjamin Wicker reprezentuje taki niestety teraz dominujący w Stanach Zjednoczonych nurt, który nazywa się konserwatyzmem, a w rzeczywistości jest takim libertarianizmem albo liberalizmem w sensie takim XIX-wiecznym. To znaczy nas interesuje efektywność gospodarcza, maksymalizacja korzyści indywidualnych. No a ten ponadnaturalny ład, no może warto o tym porozmawiać, ale nie jest to koniecznie nasz priorytet.
W tym momencie, jak już zaczęliśmy mówić o samym autorze tego zestawienia, to może pociągnijmy ten wątek dalej i zastanówmy się nad konstrukcją tej listy jeszcze przez parę chwil. Co można zarzucić, już tutaj pierwsze tego typu zarzuty padły, co można zarzucić tej liście, co do tej listy, poza, jak już stwierdziliśmy, atlasem zbuntowanym Rand, nie pasuje, a co powinno się na tej liście znaleźć?
Czy każde takie tego typu zestawienie jest bardzo subiektywne,
właśnie,
prawda?
To jest kłopot,
nawet panu redaktorowi okazałem przed audycją własne zestawienie, a nawet być może kiedyś będzie audycja na ten temat o 10 książkach, które polski konserwatysta powinien przeczytać, to znaczy czerpiąc naszej tradycji. Na
przykład, panie profesorze, musi pan listę ułożyć.
Tak? No na przykład ja już mam ją przed
Możemy
sobą.
Możemy zdradzić, że wstępnie taka lista powstała i bardzo zaskakującym punktem moim zdaniem był pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Może wytłumaczy się pan profesor.
Dlatego, że
dlaczego?
W pierwszych słowach mowa jest o ojczyźnie, czyli nacjonalizm, żeby nie powiedzieć faszyzm. Piewca miłości damsko-męskiej, czyli homofobiczne ujęcie relacji.
Patriarchalizm
i w tle antysemityzm, ponieważ jest stereotypowe ujęcie roli Żyda w społeczeństwie. Więc coś wspaniałego, co za piękny poemat. Ja oczywiście teraz tutaj sobie ironizujemy, ale pozostając przy romantykach moich ukochanych, no, nieboska komedia.
Cieszę się z pana Tadeusza. Ostatni metafizyczny, jak to powiedział Miłosz, ostatni metafizyczny poemat w literaturze europejskiej.
Tak, i dlatego, ponieważ rewolucja idzie tak do przodu, że jeszcze 20 lat temu, gdyby ktoś powiedział Mickiewicz, pan Tadeusz w kanonie konserwatywnym, nie, no przesada. Ale teraz?
Tak najbardziej, to bardzo trafna intuicja. A nieboska komedia?
No, nieboska komedia.
No, to jest jasne,
Zygmunta
tak.
Krasińskiego. Uniwersalna analiza nowego typu rewolucjonisty. Pan Kracy, intelektualista, rewolucjonista. Krasiński pisze w połowie XIX wieku, a jak gdyby nawet obraz tego człowieka z wysokim czołem i łysym, no jakby towarzysz Włodzimierz Ulianow.
To jeszcze na zakończenie.
Wizjonerzy.
Tutaj mówiliśmy o atlasie zbuntowanym jako takiej pierwszej pozycji, która mogłaby opuścić tą listę naszym zdaniem. Co jeszcze? Jaka jest następna pozycja, której można by się panów zdaniem pozbyć?
Hayeka bym jednak skreślił. Bym pewne przesunięcia, gdy chodzi o tytuły. No Beloka, no na przykład Herezję wziął jako taką bardzo, bardzo typową dla jego twórczości. Czy Luisa, już o tym wspominałem, raczej opowieści z Narni są bardzo takie trafiające nie tylko do starszych, ale też młodszych konserwatystów. No i Biblia, to znaczy Pismo Święte jak najbardziej, ale bym preferował rzeczywiście Wulgatę, rzeczywiście może w tłumaczeniu Jakuba Wójka z Wągrowca.
W tym momencie czas naszej audycji niestety dobiegł końca. Przypomnę tylko, że moimi państwa gośćmi był profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
I redaktor Maciej Mazurek.
Bardzo dziękuję, dobranoc państwu.
Ja nazywam się Marcel Skierski, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.